Nie wiem, czy tak na od razu kojarzycie list do Filemona. Ale to jest jeden z takich listów, który, ja powiem szczerze, bardzo długo, kompletnie nie miałem pojęcia, po co on w ogóle w tym Nowym Testamencie się znalazł i o co w nim chodzi i co z niego można zaczerpnąć takiego praktycznego. Wydaje się być takim listem, no jest listem Pawła, okej. Ponieważ jest listem Pawła, no to może powinien był się znaleźć w Nowym Testamencie. Aż do momentu, kiedy otworzyły mi się oczy dzięki, znaczy też dzięki Duchowi Świętemu, ale powiem szczerze, dzięki komuś, kto głosił na temat tego Filemona i dostrzegłem w nim pewne rzeczy, których nigdy nie widziałem. Ponieważ to jest króciutki list, ja go przeczytamy go razem, bo to jest tylko 20 kilka wersetów, więc w zasadzie list taki jak fragmenty, które czytamy. Więc rozpoczniemy od czytania listu do Filemona. Paweł, więzień Chrystusa Jezusa i Tymoteusz, brat, do naszego umiłowanego współpracownika Filemona, do Apfi, siostry, do walczącego razem z nami Archipa i do Kościoła, który jest w Twoim domu. Łaska Wam i pokój od Boga naszego Ojca i Pana Jezusa Chrystusa. Dziękuję mojemu Bogu zawsze, gdy wspominam Ciebie w moich modlitwach, ponieważ słyszę o Twojej miłości i wierze, którą masz względem Pana Jezusa i wobec wszystkich świętych. Oby Twój udział w wierze doskonalił się przez poznawanie każdego dobra, który jest w nas i prowadzi do Chrystusa. Doznaję bowiem wielkiej radości i zachęty z powodu Twojej miłości, gdyż przez Ciebie, bracie, zostały pokrzepione serca świętych. Chociaż więc w Chrystusie mam prawo nakazywać Ci, co należy czynić, to w imię miłości raczej proszę. Ja, stary Paweł, teraz też i więzień Chrystusa Jezusa, za moim dzieckiem, które zrodziłem w więzach, za Onezymem. On kiedyś dla Ciebie nieużyteczny, teraz dla Ciebie i dla mnie jest bardzo pożyteczny. Jego też, to jest moje serce, posyłam do Ciebie z powrotem. Zamierzałem go zatrzymać przy sobie, żeby zamiast Ciebie służył mi w więzach nałożonych z powodu Ewangelii. Bez Twojej decyzji jednak nie chciałem tego uczynić, abyś wyświadczył mi dobro, nie pod przymusem, lecz z własnej woli. Może też z tego powodu został oddalony od Ciebie na pewien czas, abyś go odzyskał na zawsze. Już nie jako niewolnika, ale więcej niż niewolnika, umiłowanego brata. Szczególnie dla mnie, a jeszcze bardziej dla Ciebie i w ciele, i w Panu. Jeśli się więc poczuwasz do wspólnoty ze mną, przyjmij go tak jak mnie. Jeżeli zaś wyrządził Ci jakąś niesprawiedliwość, albo jeśli coś winien, zalicz to na mój rachunek. Ja, Paweł, napisałem to moją ręką. Ja zapłacę, gdyż nie chcę Ci mówić, że poza tym jesteś mi winien samego siebie. Tak, bracie, obym dzięki Tobie doświadczył radości w Panu. Pokrzep moje serce w Chrystusie. Piszę do Ciebie, gdyż jestem przekonany o Twoim posłuszeństwie i wiem, że uczynisz więcej niż to, co mówię. Przygotuj też jednocześnie miejsce dla mnie. Mam bowiem nadzieję, że dzięki Waszym modlitwom będę mógł do Was powrócić. Pozdrawiają Cię Epafras, mój współwięzień w Chrystusie Jezusie, Marek, Arystarch, Demas, Łukasz, moi współpracownicy. Łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa niech będzie z duchem Waszym. Co mamy taki króciutki list, zatytułowany do Filemona, chociaż w tytule tego listu jest dużo więcej osób. Tak? Są wymieniane różne imiona, jest właśnie Filemon przede wszystkim, ale też Apfia, Archip i cały kościół, który spotyka się w domu tego właśnie Filemona. I ta cała sytuacja, którą opisuje ten list, czy takie tło do tego, co Paweł pisze, jest to, że domyślamy się z treści listu, że pewien bogaty człowiek o imieniu Filemon w pewnym momencie, no, na tyle bogaty, że miał swój dom, w którym, kiedy został chrześcijaninem, zaczął się tam spotykać cały kościół. Był też na tyle bogaty, że posiadał niewolników. Tak? Nie był jakimś takim przeciętnym człowiekiem, ale był trochę bardziej zamożny. Miał najwyraźniej przynajmniej jednego niewolnika, najprawdopodobniej tych niewolników miał więcej. I ten jeden niewolnik, Onezym, gdzieś tam w którymś momencie od niego uciekł. Wydaje mi się, tak zakładam, że cała ta sytuacja z ucieczką Onezyma wydarzyła się przed tym, jak i Filemon, na pewno przed tym, niż Onezym został chrześcijaninem, ale prawdopodobnie również przed tym, jak sam Filemon został chrześcijaninem. Zresztą cała ta historia, kiedy Patrzymy na nią w pewien sposób, mogłaby zakrawać o pewną, mogłaby być pewnego rodzaju komedią, czy można by napisać. Dlatego, że Filemon, przekładając na polski, znaczy miły. Natomiast Onezym, po polsku, znaczy użyteczny. Więc można sobie dopatrzyć się, że w pewnym momencie użyteczny uciekł od miłego. Więc ten miły musiał być na tyle miły, żeby temu się chciało uciec. Natomiast ten użyteczny był na tyle użyteczny, że w pewnym momencie dał nogę, mówiąc potocznie, i zniknął, przepadł gdzieś, gdzie, no tak jak widzimy z listu, nikt go nie odnalazł przez jakiś czas. Więc dosyć był sprytnie użyteczny. Umiał się tak ukryć, żeby Filemon miły nie mógł go znaleźć. Więc tak jak mówię, patrząc w pewnym sensie z takiej perspektywy, można, to by był dobry scenariusz na komedię taką właśnie starożytną, gdzie miły powoduje, że użyteczny ucieka. Ale w zasadzie nie wiemy, czemu uciekał. No najprawdopodobniej nie uciekł dlatego, że było mu dobrze. Tak? To rzadko, kiedy ludzie uciekają, porzucają miejsce, kiedy no, z powodu tego, że jest im za dobrze. Życie niewolników w starożytności było różne, ale nie zawsze było złe. Tak? Nie każdy niewolnik, dużo zależało od tego, jakim był niewolnikiem, do czego był używany. Od tego zależało jakby poziom ich życia. Niektórzy niewolnicy żyli nawet na bardzo wysokim poziomie, zwłaszcza jeżeli byli niewolnikami bardzo bogatych ludzi, których i postawionymi w jakichś kluczowych pozycjach. Na pewno świat, o którym mówimy tutaj, był światem, gdzie niewolnictwo było czymś oczywistym. To jakby była podstawa wręcz społeczeństwa, które funkcjonowało w starożytności. Niewolnicy byli narzędziami. Takich dosłownie określano. W pismach różnych łacińskich jest mowa o narzędziach niemych i o narzędziach mówiących. Narzędzia mówiące to byli niewolnicy i narzędzia nieme to były wszystkie przedmioty, którymi można się było posługiwać na co dzień. Więc niewolnik był rzeczą. De facto był po prostu rzeczą, należał do swojego pana. Tak postrzegano społeczny ład. Nawet wielkie umysły tamtego czasu w taki sposób patrzyły na życie. Arystoteles, tak skądinąd byśmy myśleli, że człowiek na pewno ponad czasy swoje w tamtym okresie, za oczywiste uważał, że jedni ludzie są stworzeni do rządzenia, a inni ludzie są stworzeni do bycia rządzonymi, żeby będą stworzeni do tego, żeby służyć, żeby ktoś nimi regulował. I podawał jako przykład, że tak jest nawet w świecie zwierząt. W niektórych zwierzęcych społeczeństwach, nie wiem, mrówki, pszczoły, tak przypuszczam, miał na myśli, tak jest królowa, która dlatego jest królową, że rządzi, natomiast robotnice są robotnicami i koniec. Tak samo pewnie w królestwie mrówek i wielu innych zwierząt. Co na marginesie jest ciekawe dla mnie, że ludzie bardzo często, nawet w dzisiejszych czasach, odwołujemy się, zwłaszcza próbując uzasadnić te takie nasze niezbyt miłe cechy charakteru, odwołujemy się do świata zwierząt. Mówimy, no bo przecież nawet u zwierząt tak jest, że one tak robią. Nawet u zwierząt tam nie ma, czy są różne oczywiście zwierzęta, ale nawet u zwierząt to tam samiec żyje z wieloma samicami na przykład, tak? I ludzie się odwołują jakby, no to dlaczego my mielibyśmy inaczej funkcjonować? Przecież zwierzęta tak mają. I to taki ciekawy argument, oczywiście abstrahując od tego, że gubi się w tym gdzieś takie myślenie, że jednak człowiek od tych zwierząt czymś się różni, a być może z naszej chrześcijańskiej perspektywy właśnie różni się tym, że kiedy zwierzę musi postąpić tak, a nie inaczej, bo taki ma instynkt, tak jest zakodowane genetycznie, to człowiek ma rozum, który pozwala mu przezwyciężyć nasze instynkty, które również mamy. Tak? My również mamy, w pewnym sensie jesteśmy zwierzętami, w takim, że mamy instynkty, tak jak i zwierzęta. Natomiast Bóg obdarował nas rozumem, który pozwala nam stłumić instynkt i zrobić wbrew nawet, coś wbrew instynktowi. To jest coś, czego zwierzęta nie potrafią. Tak? Każde zwierzę po prostu postępuje tak, jak mu mówi instynkt. Kiedy instynkt mówi, że ma atakować, to ono atakuje. Ono nie myśli, nie rozważa, nie zastanawia się, czy warto zjeść tego, czy warto zjeść tamtego. Po prostu ma impuls i za tym impulsem idzie. Człowiek jest istotą, która jest obdarzona przez Boga rozumem, sumieniem, które pozwala nam rozsądzić, które z naszych instynktów są słuszne, które są niesłuszne, w jakiej sytuacji któryś instynkt. Nasze instynkty są użyteczne też, tak? Są takie sytuacje, gdzie reagując instynktownie możemy ocalić życie, możemy pewne rzeczy osiągnąć, których byśmy nie osiągnęli. One są nam potrzebne, natomiast dany jest nam rozum, żeby nad nimi panować. Ale to tak tylko na marginesie. Więc tak jak mówię, społeczeństwo, o którym mówimy, którym czytamy w starożytności, było skonstruowane tak, że opierało się na niewolnikach. I niewolnicy byli główną siłą, można powiedzieć, napędową tego społeczeństwa, jego ekonomii, pracy i tego, co. I rozrywki też, tak? Więc to wszystko było oparte na niewolnikach. Niewolnicy domowi mieli lżejsze życie, niewolnicy tacy pracujący w kopalniach czy na wsi mieli trudniejsze życie. Być może ci w kopalniach mieli najtrudniejsze z nich wszystkich, ale dużo zależało od tego właśnie, gdzie człowiek jako ten niewolnik był używany, jakie miał umiejętności, na ile był użyteczny. To była główna, wiecie, to jest tak jak właśnie, ponieważ niewolnik był narzędziem, to jego ceną, jego przyczyną, dla której się o niego można było troszczyć lub nie, była jego użyteczność. Tak? Jeżeli umiał czytać, pisać, śpiewać, nie wiem, robić więcej użytecznych rzeczy, był cenniejszy, bardziej się o niego troszczono. Jeżeli umiał mniej, to był mniej cenny i mniej się o niego troszczono. Tym niemniej, czy może ponieważ to społeczeństwo wyglądało właśnie w taki sposób, a nie inny, wiemy również, że za ucieczkę niewolnika groziła co najmniej, znaczy może nie co najmniej, ale groziła lub albo kara śmierci. Jeżeli nie kara śmierci, to taki złapany niewolnik był piętnowany, wypalano mu na czole piętno właśnie takiego zbiega i z takim piętnem pozwalano funkcjonować dalej. Tak? Tym niemniej ucieczka niewolnika mogła być ukarana śmiercią. Zresztą jak każde nieposłuszeństwo, to pan niewolnika decydował, czy co z nim zrobi, jak go ukarze. Niemile widziano, kiedy karano niewolników za nic, czyli kiedy znęcano się nad nimi bez powodu, ale jeżeli podano dobry powód, jeżeli pan potrafił powiedzieć, dlaczego pewne rzeczy robi, to było to uważane za, no, że tak powinno być. Wiemy, że obóz tych ludzi, i Filemona, i tego Onezyma, którym jest mowa w tym liście, w pewnym momencie swojego życia spotkał Paweł. Tak? Tak znowu wynika nam z listu. Gdzieś przypuszczalnie, znowu wnioskując, być może najpierw Paweł spotkał gdzieś Filemona. Nie wiemy gdzie, ale głosił mu Ewangelię najwyraźniej, ponieważ mówi, że Filemon zawdzięcza mu swoje życie, tak? W takim właśnie sensie, że spotykając go, Paweł głosił mu Ewangelię i Filemon nawrócił się. Później Paweł spotkał Onezyma w innym miejscu, w innym kontekście. Spotkał również Onezym, został człowiekiem wierzącym dzięki głoszeniu Pawła. I w którymś momencie Paweł uświadomił sobie, że tych dwóch ludzi jest ze sobą w pewien sposób połączonych. Więc jeden jest panem, drugi jest niewolnikiem. Ciekawe jest to, że właśnie patrząc na imiona, być może te imiona ich zostały zmienione już potem, jak zostali ludźmi wierzącymi, ale jeżeli nie, jeżeli wcześniej nosili takie same imiona, no wiemy, że te imiona można było zmieniać wielokrotnie w Ewangeliach, tak? Czytamy, że Kefas tam był Szymonem, był Piotrem i tam w różnych kontekstach miał różne imiona. Ale czytamy, że właśnie Filemon rzeczywiście po tym, jak uwierzył w Ewangelię, Ewangelia zmieniła go od środka i rzeczywiście stał się tym, kim głosiło jego imię, czyli stał się miły. Tak? Jeżeli czytamy wersety 5, Paweł o Filemonie mówi: słyszę o twojej miłości i wierze, którą masz względem Pana Jezusa i wobec wszystkich świętych. Słyszałem o twojej miłości. Ta informacja o tym, jaki on jest miły, jaki jest kochający, dotarła do Pawła. Czy werset 7, który mówi: doznaję bowiem wielkiej radości i zachęty z powodu twojej miłości, gdyż przez ciebie, bracie, zostały pokrzepione serca świętych. Więc Ta transformacja Ewangelii miała miejsce. Filemon stał się naprawdę Filemonem. Jeżeli wcześniej nim nie był, to w tym momencie po uwierzeniu Filemonem został. Natomiast Onezym stał się rzeczywiście użyteczny. Tak? Jeżeli przeczytamy w 11 wersecie, Paweł z kolei o Onezymie mówi, on kiedyś dla ciebie nieużyteczny, teraz zaś dla ciebie i dla mnie jest bardzo pożyteczny. Więc znowu jest to świadectwo, że w Onezymie również pod wpływem Ewangelii zaszła transformacja. Tak? Z niewolnika, który był bezużyteczny, bo uciekł, tak? Co jaki pożytek z niewolnika, który uciekł, stał się pożyteczny i dla Pawła, i tak naprawdę też Paweł uważa, że stał się pożyteczny dla Filemona. Więc obaj z nich, obaj oni uwierzyli, obaj zostali chrześcijanami, obaj przeszli pewną transformację swojej osobowości, swojego serca, nie wiem, jakkolwiek byśmy to nazwali. Zmienił się ich charakter, zmieniło się ich nastawienie, ale czegoś jeszcze brakowało. Tak? Ewangelia nie jest czymś, co zmienia całą rzeczywistość tak od razu. Tak? W takim sensie, że pozostała jedna nierozwiązana sprawa między tymi dwoma ludźmi. I tą nierozwiązaną sprawą było to, że ich wzajemne relacje nadal były nieuregulowane. Tak? Filemon nadal był panem, któremu niewolnik uciekł, natomiast Onezym nadal był niewolnikiem, który uciekł. I zgodnie z obowiązującym wtedy prawem, no, to było nie w porządku, tak? To prawo zostało naruszone. Onezym, Paweł nawet znalazł się w sytuacji, gdzie kiedy w jakiś sposób odkrył, że Onezym jest zbiegłym niewolnikiem, on sam znalazł się w sytuacji, gdzie stał się winny, dlatego że ukrywanie zbiegłych niewolników również było przestępstwem w świetle prawa, tak? Więc sam Paweł znalazł się w sytuacji, gdzie coś trzeba było z tym wszystkim zrobić. I w oczywisty sposób Paweł nie powiedział, no dobra, ty się nawróciłeś, on się nawrócił, zapomnijmy o sprawie, zostawmy temat, ty se tu żyj, on niech se tam żyje, jak się kiedyś spotkacie, to jak bracia się obejmiecie i wszystko będzie dobrze. Nie. Paweł wie i rozumie, że istnieje potrzeba uregulowania tego wzajemnego stosunku, zrobienia czegoś z tą sytuacją, która jest no, w pewnym sensie automatycznie powstaje pod wpływem obowiązującego prawa, też norm pewnych społecznych, też przekonań, tak? Dlatego, że jestem pewny, że no, potrzeba ukarania zbiegłego niewolnika była nie tylko prawna, ale też absolutnie każdy w Cesarstwie Rzymskim, może oprócz niewolników, był przekonany, że tak powinno być. Jak 2 razy 2 jest 4, tak każdy zbiegły niewolnik powinien ponieść karę, bo jak jej nie poniesie, to co się wydarzy? No to się wszyscy niewolnicy zbieszą, mówiąc tak po prostu, tak? To będzie zły przykład. To będzie coś, co da zły przykład, a no 70 lat, no może więcej niż 70, bo ten list teoretycznie, czy myślimy, że powstał około roku 60, ale w 70 przed naszą erą, czyli tam 100 coś lat, było powstanie, to co filmów dużo oglądamy, powstanie Spartakusa, tak? I wszyscy, kilka pokoleń wcześniej, wszyscy mieli okazję zobaczyć, co to znaczy, kiedy niewolnicy buntują się, kiedy niewolnicy zaczynają gdzieś tam, wyrywają się z tego systemu i nie były to rzeczy jakieś przyjemne, miłe i pokojowo rozwiązane, tak? Tylko całe to powstanie było i no, tak jak większość powstań było bardzo krwawe i też później krwawo stłumione, więc ostatecznie tak jak mówię, wszyscy najprawdopodobniej rozumieli, że jest to coś, co powinno zostać załatwione. No i tutaj Paweł okazuje się właśnie kimś, kto tą sytuację rozwiązuje. Rozwiązuje ją w szczególny sposób, tak? Nam się dzisiaj, jako wielu może z dzisiejszej perspektywy, kiedy niewolnictwo, przynajmniej to usankcjonowane społecznie, dla nas jest nie do pomyślenia w dzisiejszych czasach, tak? Chociaż nie wiem, czy zdajecie sobie sprawę, ale dzisiaj, kiedyś czytałem, że w dzisiejszych czasach niewolnik jest tańszy od niewolnika w czasach rzymskich. Oczywiście to są wszystko nielegalni niewolnicy, ale mamy rzesze niewolników. Dzieci, które pracują jak niewolnicy, seksualnych niewolników, robotników przymusowych, których nikt nie pyta o nic, tylko siedzą w piwnicach i szyją tanie ubrania, które później my kupujemy tu w Europie, i innego rodzaju ludzi, którzy wbrew swojej woli tak naprawdę są de facto niewolnikami. I tak jak mówię, ktoś policzył, że w dzisiejszych czasach niewolnik jest tańszy niż niewolnik w czasach rzymskich. Łatwiej go i taniej można tak naprawdę kupić. Ale Paweł, więc oczekiwalibyśmy, że Paweł może zrobić rewolucję, tak? Powie, koniec niewolnictwu, Chrystus był miłosierny, dobry i musimy postawić tutaj pewną tamę, musimy te sprawy rozwiązać raz i na zawsze. Paweł jednak tego nie robi i co jest szokujące dla wielu, zwłaszcza młodych wierzących, ja kiedy się nawróciłem, byłem zszokowany, kiedy właśnie gdzieś przeczytałem, a później sam odkryłem, że tak de facto właśnie Biblia nigdzie nie mówi, że niewolnictwo, nie wiem, trzeba znieść, że jest złe, tak? Że nie ma takiego przekazania, jak się nawracasz, to uwolni wszystkich niewolników i nie wiem, zmień system i ten system musi zostać zmieniony. Czegoś takiego nie ma. Jest to, tak jak mówię, dla mnie to było szokujące, patrząc z dzisiejszej perspektywy. Ale co robi Paweł? Paweł reguluje właśnie to, czy zmienia ten system, ale zmienia go w inny sposób. Zmienia go nie przez rewolucję, bo rewolucje najczęściej nie prowadzą ku niczemu. Owszem, większość rewolucji zaczyna się z dobrych pobudek. Myślę, że wszystkie prawie rewolucje, które jesteśmy w stanie wymienić z historii, to gdzieś tam u ich korzeni były dobre pobudki, tak? Uwolnić właśnie ludzi. Równość, wolność, braterstwo i tak dalej, i tak dalej. Wręcz do rewolucji komunistycznej, że wszystkim równo, wszystkim, żeby wszystkim żyło się dobrze i tak dalej, i tak dalej. Więc idee w rewolucjach generalnie z reguły są dobre, słuszne, takie do przyjęcia, tak? Z którymi czasami trudno się nie zgodzić. Natomiast historia pokazuje nam, że rewolucja za rewolucją wszystko kończy się, że tym znanym powiedzeniem można to określić, miało być tak pięknie, a wyszło jak zawsze, tak? Miało być pięknie, a wychodzi zawsze jak zawsze, że w końcu znajdują się ludzie, którzy biorą nad tym pieczę, umieją wziąć to, podgarnąć to pod siebie, obrócić to w taką stronę, żeby to było, służyło im, a nie tym, którym jakoby miało służyć i tak dalej, i tak dalej. I chwała Bogu, jak się to nie kończy krwawą jakąś łaźnią, bo też najczęściej niestety tak jest. Ale to, co robi Paweł, Paweł, jak to określił właśnie jeden z kaznodziejów, podkłada bombę pod system. Paweł nie wysadza systemu przez to, że mówi, tak macie zrobić, ale podkłada swego rodzaju bombę zegarową. Coś, co z czasem musi wypalić. I 16 werset jest takim właśnie tym zapalnikiem, czy tym ładunkiem, który Paweł podkłada. Paweł do Filemona mówi, przyjmij go już nie jako niewolnika, ale więcej niż niewolnika, jako umiłowanego brata, szczególnie dla mnie, a jeszcze bardziej dla ciebie i w ciele, i w Panu. Tak Paweł mówi mu, to, że on jest niewolnikiem, a ty Panem, to jest jedna rzecz, ale to, co jest w tym wszystkim najważniejsze, to, że przez Ewangelię on jest twoim bratem. Nieważne, jaka jest jego pozycja społeczna, nieważne, w jakiej on jest pozycji przed tobą i jakie ty masz prawo do tego, co możesz z nim zrobić, które jest ci dane przez prawo, które funkcjonuje, zwyczaj, opinie wszystkich ludzi, ale mówi, pamiętaj, że on teraz jest twoim bratem. On teraz jest kimś, kto jest szczególny, jest przez Ewangelię, jest twoim bratem. Nie wiem, czy apostoł Paweł myślał o naszych współczesnych czasach, ale dodaje i w ciele, i w Panu, żeby nie było wątpliwości. My czasami mamy takie tendencje, wiecie, no w Panu jesteśmy braćmi, ale wiesz, w ciele to ja jestem tu, a ty jesteś tam, albo ty mi jesteś dłużny, a ja ci nie, więc jakby w Panu jest wszystko okej, ale w ciele nie zapominajmy, że tu żyjemy w tym świecie i w tych warunkach i tutaj pewne rzeczy muszą być jasne między nami, tak? Kto kim jest. Więc apostoł Paweł mówi, nie, i w ciele, i w Panu to jest twój brat. Żeby nie było jakiegoś, znowu to może taka anachronizm współczesny, żeby nie było przeduchawiania, tak? No w Panu to my wszyscy jesteśmy, ale w ciele to tam będzie inaczej. Więc Paweł mówi do innymi słowy przez te słowa w ogóle, myślę, że nie chodzi tu tylko o Onezyma, ale mówi do wszystkich właścicieli, niewolników, którzy stali się chrześcijanami, że w tym momencie ci ludzie stają się waszymi braćmi. I ważniejsze jest, żebyście traktowali ich jak braci, niż żebyście traktowali ich jak niewolników. Więc można być i niewolnikiem, i bratem, i te relacje wtedy zmieniają się w rewolucyjny sposób, ale zmieniają się poprzez zmianę myślenia, poprzez zmianę wartości, zmianę postrzegania rzeczywistości, zmianę, która idzie wbrew prądowi nawet takich współczesnego sposobu myślenia. Tak? Tak jak mówię, Paweł w tym momencie mówi coś, co dla 99,9% tamtego społeczeństwa było absolutnie nie do pomyślenia, absolutnie nie do przyjęcia, absolutnie wbrew ich codziennemu doświadczeniu rzeczywistości. To było rewolucyjne stwierdzenie, które jednocześnie nie przynosiło krwawej rewolucji, ale jeżeli przyniosło przemianę myślenia w Filemonie, to zrewolucjonizowało cały jego sposób patrzenia na w ogóle niewolników. I nie tylko tych, którzy stają się chrześcijanami, ale myślę, że generalnie, kiedy zaczynasz najpierw traktować tego, który był chrześcijaninem, jak brata, to o tym, który nie jest, możesz też pomyśleć, że to jest potencjalnie twój brat. To jest ktoś, kto może stać się twoim bratem. I to też zmienia, czy powinno zmienić twoje nastawienie do i relacje właśnie z tym człowiekiem. Więc jest to rewolucja na poziomie umysłu, na poziomie sposobu myślenia. Rewolucja nam się wydaje tak oczywista, bo żyjemy w czasach, w których, tak jak mówię, formalnie nikt z nas o niewolnictwie nie myśli. W naszym kraju ciężko powiedzieć może, że niewolników nie ma, bo pewnie są, ale nie jest to coś, z czym stykamy się na co dzień, nie jest to coś, co widzimy, nie jest to coś, co chcielibyśmy widzieć, nawet jeżeli się z tym w jakiś sposób stykamy. Więc Paweł zmienia sposób myślenia i to jest wkład tego listu w Nowy Testament. Myślę, że to jest takie praktyczne pokazanie, jak zmienić społeczeństwo, zaczynając od czegoś z jednej strony małego, tak? Bo nam się wydaje, o ja zmienię tylko jeden swój sposób myślenia, jedną rzecz zmienię w swoim myśleniu. Cóż to takiego jest? Aczkolwiek, kochani, powiem wam szczerze, że właśnie dlatego mamy tyle rewolucji, że ludziom się wydaje, że łatwiej jest przewrócić system do góry nogami przy użyciu karabinów, niż zmienić jedno małe myślenie w człowieku. Zresztą każdy z nas może popatrzeć na siebie i przypomnieć sobie, czy pomyśleć o tym, jak trudno zmienia się nasze postrzeganie pewnych rzeczy, jak opornie reagujemy na to. Zresztą, kochani, nawet cała ta historia o niewolnikach, jeżeli popatrzymy na nią historycznie i my jako Kościół, jako chrześcijanie szczerze spojrzymy na temat, to musimy powiedzieć tak. Ta bomba założona przez Pawła w 60 roku naszej ery wybuchła tak naprawdę dopiero w XIX wieku. Dopiero 19 stuleci, no 18, jak tam już podejmujemy wszystko, 18 stuleci, 1800 lat zajęło chrześcijanom dojście do punktu, gdzie powiedzieli, rzeczywiście chrześcijaństwo trzeba coś z tym, no jakby nie jest kompatybilne z niewolnictwem, coś z tym trzeba zrobić. I dopiero w XIX wieku zaczęli chrześcijanie formalnie likwidować instytucjonalne niewolnictwo. Tak? Jest piękny film Cudowna łaska? Cudowna łaska po polsku, tak? Piękny film właśnie pokazujący, jak to się działo w Wielkiej Brytanii, tak? Która akurat była wtedy imperium, które rządziło światem praktycznie, więc i którego dotyczyły te kwestie, ale z jakim też oporem to się działo, tak? Ten cały film pokazuje, jak długo, jak wiele lat, całe życie jednego człowieka zajęła walka o to, żeby doprowadzić do zakazu handlu niewolnikami, tak, i posiadania niewolników. Więc Kościołowi zajęło to 1800 lat w Europie. 1800 lat. Kochani, możemy się szczycić jako baptyści, ale powiem wam w tajemnicy, nikomu tylko nie mówcie, że południowi baptyści dopiero w 1990, nie wiem, drugim, trzecim czy czwartym roku oficjalnie potępili czy przyznali, że niewolnictwo w Stanach Zjednoczonych było czymś niewłaściwym. Dosłownie 25 lat temu, dosłownie za naszego życia, tak jak tu siedzimy. Dopiero oficjalnie wydali taki dokument ogłaszający, że stwierdzający, tak, że to, co się działo w Stanach Zjednoczonych, na południu Stanów Zjednoczonych, na plantacjach tych amerykańskich, gdzie południowych baptystów zawsze było i do dzisiaj jest najwięcej i oni oczywiście byli tymi bardziej posiadaczami niż tymi, którzy na tych polach pracowali, choć chrześcijanie byli i tu, tak? Ale dopiero dosłownie niecałe 30 lat temu oni oficjalnie przyznali, że było to coś niewłaściwego. Więc jak dużo czasu zajmuje coś takiego? Znaczy, co to w ogóle świadczy o nas jako o Kościele? Dla mnie to jest przerażające. Jak patrzę na takie rzeczy, które się wydają w pewnym sensie proste, no bo znowu z naszej perspektywy, nie, nam się dzisiaj wydaje, no jak oni mogli tak myśleć? Przez prawie 2000 lat, jak oni w ogóle mogli tak myśleć? Taka jest, myślę, czy powinna być reakcja większości z nas, a jednak wierzący ludzie oddani Panu Bogu, czytający Ewangelię, właśnie bardziej ważniejsze dla nich było to, że Biblia nigdzie wyraźnie nie mówi, że niewolników nie powinno być, niż nawet przemyślenie tego, co to naprawdę znaczy, że ten wierzący człowiek na mojej plantacji jest moim bratem. Pewnie byli też tacy, którzy na to zwracali uwagę. To trudno jakby powiedzieć, zawsze się znajdą ludzie oświeceni, tak, którzy rozumieją może więcej niż inni, ale jako system, jako coś, co funkcjonowało, to było takie trudne. I dlatego to, co jest ważne w Ewangelii, kochani, to jest właśnie to, ta przemiana umysłu w różnych kwestiach. W różnych kwestiach. Przemiana umysłu często w kwestiach, na które nawet jesteśmy ślepi. Dlatego właśnie, że w pewnym sensie one są tak oczywiste. Tak oczywiste, tak żyjemy, tak nasi ojcowie żyli, tak, tak nasi dziadkowie żyli, tak. A wszystko, co robił Jezus, to była rewolucja. To była rewolucja, tak? On przyszedł i wywrócił do góry nogami pod wieloma względami nawet rozumienie Starego Testamentu, tak? Czytaliśmy kazanie na górze, które jest kompletnym przewróceniem. Tam mówi, przodkowie mówili, co? Wroga będziesz nienawidził, a przyjaciela będziesz kochał, tak? I Pan Jezus mówi, masz błogosławić swoich nieprzyjaciół, tak? To jest kompletne odwrócenie tych rzeczy. Kochani, na wiele takich rzeczy byliśmy, czy jako Kościół jesteśmy, przypuszczam, dalej ślepi. Innym przykładem takim w historii jest, teraz nie wiem, może się narażę, może się nie narażę, ale taki stosunek do kobiet. Nie wiem, czy ja... Dla mnie to było takie ciekawe. Wiedziałem o tym, ale zaszokowało mnie to na nowo, jak teraz, czy gdzieś tam w gazecie widziałem, że ze stuleciem niepodległości świętowaliśmy stulecie praw wyborczych dla kobiet. 100 lat temu dopiero kobiety zaczęły móc mieć coś do powiedzenia w takim życiu publicznym w naszym kraju. I znowu, dzisiaj, okej, nie dla wszystkich, ale dla większości z nas to się wydaje oczywiste, że nawet jak myślimy, że tak było, tak jest, tak powinno być i tak będzie. A to jest 100 lat. To jest raptem 100 lat. Cóż to jest 100 lat? Edukacja kobiet. Kobiety na uniwersytetach to jest koniec XIX wieku. Pierwsze jaskółki, którym się udało na uniwersytety wedrzeć. Sposobem, tam filmy całe są, jak to się przebierały za chłop. Nie wiem, czy prawdziwe, czy nie. To abstrahując od tego, ale to jest początek XX wieku. To jest kobiety, które idą uczyć się na uniwersytetach. I znowu dzisiaj komu, nawet dzisiaj ci, którzy krzyczą przeciwko kobietom, to córki na uniwersytet wysyłają, tak? W takim sensie, kto uważa, że kobieta powinna w domu siedzieć, tam w kuchni gotować i coś tam, ale na uniwersytet to byś poszła, nie? Bo to tak niedokończona ta edukacja, jak nie pójdziesz. Wydaje się to oczywiste. Dla większości z nas, znowu pewnie są wyjątki, pewnie znajdą się ortodoksi różni, którzy 6 klas podstawówki i dziękujemy, więcej nie trzeba, bo za mądra będzie. Ale dla większości z nas, czy tak społecznie, to się wydaje, że nigdy nie mogło być inaczej. Nigdy nie mogło być. Dzisiaj to kobiety dominują na tych wszystkich uniwersytetach. Są mądrzejsze od nas, lepiej się uczą, wytrwalsze, pracowite bardziej. Najczęściej. Tak samo kobiety na misjach. Słuchajcie, 100 lat temu kobiety zaczynały ze skrzypem i zgrzytem wyjeżdżać na misję i nikt im nie pozwalał. Dzisiaj by misji nie było, gdyby ktoś nagle powiedział, że kobiety mają na misję nie jeździć, to by się okazało, że wszystkie istniejące organizacje misyjne po prostu by się posypały absolutnie. Natychmiast by się pozamykały, bo by się okazało, że tam została garstka facetów, którzy nie wiedzą, co mają robić generalnie z tym, co mają. Tak to wygląda. Znowu, różnie możemy na to patrzeć, różnie możemy to oceniać, ale jest to coś, co myślę też, że u swojego źródła ma myślenie takie właśnie, że ta kobieta jest moją siostrą, jest człowiekiem, jest obrazem Boga, tak samo jak ja. I z tego rodzaju spojrzenia. Inne tematy, których dzisiaj może jeszcze nie poruszyliśmy, ale które wymagają właśnie takiego spojrzenia, to nie wiem, na przykład emigranci, tak? Na przykład pracownik, właściciel. Rzeczy, które znowu jakby są dla nas naturalne, bardziej naturalne. No co, właściciel to właściciel i on ma prawo na wszystko, tak? No tam oczywiście prawo go ogranicza, najniższą krajową płacić i tak dalej, ale generalnie to jest jego zakład i on tam może robić, co chce. On może wypłaty zrobić 40 tysięcy, a reszta będzie za półtorej pracować, bo tyle od niego wymaga prawo, najniższą krajową zapłacić i już, nie? I znowu, no formalnie, no co możesz powiedzieć? No to jest właściciel. Prawo mu, jakby nasze prawo daje mu takie możliwości. I coś możemy złego powiedzieć? No nie, teoretycznie nie. I w sercu gdzieś nam się wydaje, no to tak to jest, nie? Ale to nie jest takie oczywiste. Wydaje mi się przynajmniej, znowu, może komuś wbrew, ale mi się wydaje, że to nie jest tak, jak powinno być w tych sytuacjach, tak? Że to, że ktoś tam ma jakieś wielkie zyski, a jego pracownicy robią, bo muszą, bo nie mają innej alternatywy i robią za tyle, ile on im da, bo i nie są zadowoleni. To nie jest tak, jak w tych stosunkach powinno być, gdybyśmy myśleli przez pryzmat Ewangelii. Tak? Jeżeli weźmiemy pryzmat Ewangelii, to musimy pomyśleć inaczej. Czy znowu takich podstawowych relacjach międzyludzkich, tak? Tak jak już to wspominałem, Jezus i kazanie na górze. W pewnych sytuacjach różni ludzie są dla nas wrogami. Większość społeczeństwa powie, o, ten to jest wróg. Jak on ci to zrobił, to ty mu powinieneś nie to, że tylko oddać tyle, co on ci zrobił, ty mu jeszcze tam dołóż więcej. Bo on wyrządził ci krzywdę. To masz prawo, moralne prawo, masz coś zrobić. Ale nie przez pryzmat Ewangelii. Pryzmat Ewangelii mówi, macie błogosławić, nie przeklinać. Nawet nieprzyjaciół. Tak? Nawet tych, którzy wyrządzili wam coś złego. Więc jest to pewna sztuka, której musimy się uczyć. Próbować popatrzeć na wszystko przez pryzmat Ewangelii. Tak? Kiedyś ktoś takie ukuł hasło, co by zrobił Jezus. I tam różni ludzie je lubią, inni go nie lubią i tak dalej, i tak dalej. Skąd ono się wzięło? Ja już nawet nie wnikam, ale w pewnym sensie jest ciekawym hasłem. Tak? Może właśnie, może trzeba by je zamienić tak bardziej profesjonalnie, powiedzieć, co Ewangelia mówi, że powinieneś zrobić w tej sytuacji. Co powinieneś zrobić, gdybyś rzeczywiście uważał Ewangelię, tą dobrą nowinę za prawdę? Co w tej sytuacji ona mówi ci, że masz, jak masz postąpić? Czy oddać, czy nadstawić drugi policzek, czy zatroszczyć się, czy porzucić, czy wymagać tyle, ile prawo ci pozwala wymagać, czy dać coś więcej, pójść ekstra mile przysłowiową, tak? Czy pójść tylko tyle, ile musisz i zatrzymać się? Czego oczekuje od nas Ewangelia? I ten proces przemiany myśli, tak jak widzimy na przykładach historii, jest bardzo powolny. Ja jestem zaszokowany, jak powoli to nam idzie. Nam idzie, nam Kościołowi. My, którzy mamy jakoby poznanie wszelkie, Ducha Świętego mamy, słuchajcie, mamy tyle rzeczy, że to po prostu się w głowie nie mieści. i jeszcze tysiące lat. Jak sobie tak patrzę na to, z jakim progresem Kościół idzie w tym, tak, no znowu, może to moja taka zaburzona perspektywa, to czasami się wydaje, Panie Boże, to jeszcze ze 3000 lat minie, zanim, jeżeli Ty przyjdziesz dopiero, jak my pewne rzeczy przerobimy, to słuchajcie, to nie, to każde pokolenie myśli, że Pan Jezus już teraz, ale może to jeszcze tysiące lat muszą zejść, zanim coś nam kliknie w głowie i te różne rzeczy się poustawiają na swoje miejsca. Miejmy nadzieję, że tak nie jest i tak nie będzie. Ale z drugiej strony patrząc, rzeczywiście się zmieniliśmy. Nawet te rzeczy, które wymieniałem, które są dzisiaj dla nas oczywiste, a 100 lat temu były absolutnie nieoczywiste. Tak? A dzisiaj my wychowujemy się myśląc, no tak, tak było, tak jest, tak będzie. A potem czytamy książkę, okazuje się, że tak nigdy nie było. Coś się zmieniło, coś pękło, coś się przestawiło i myślę, że to jest ważne. Dlatego musimy nauczyć się myśleć Ewangelią. Dlatego Paweł mówi w innych listach, przemieńcie się przez odnowienie umysłu. Tak? Przemieńcie się przez odnowienie umysłu. Przemiana nie przychodzi przez jakieś przeuczenie się pewnych zachowań. No i zwierzątka można nauczyć zachowań. Tak? Zachowania to jest, na poziomie zachowań każdy z nas jest w stanie się zmienić. Dlatego, że takie nawet zwierzę można wytresować, żeby chodziło tam nie na czterech, a na dwóch, jak zależy, jak mu tam, czy no, jak zwykle chodzi na czterech, to tu będzie chodzić na dwóch. Da się je nauczyć. I każdego z nas da się nauczyć bardzo wielu. My się wszyscy uczymy, jak być w kościele, jak wyglądać, jak się zachowywać. Tak się szybko uczymy, że potem jeszcze innych chodzimy, poprawiamy, nie? Że to tak powinno być, a to tak, a to jeszcze inaczej, a tutaj to u nas to nie tak. Natomiast sztuka, czy ta prawdziwa przemiana przychodzi z przemiany umysłu. Odnówcie się przez przemienienie umysłu, waszego myślenia. To jest ta prawdziwa przemiana, nasiąknięcie tymi wartościami, które są właśnie w Ewangelii. I ten Nowy Testament jest nam dany. Często w praktycznych przykładach, tak jak ten przykład Filemona. My dzisiaj myślimy w inny sposób. To jest też ciekawe. My jesteśmy społeczeństwem, które umie czytać i my byśmy chcieli, żeby wszystko było analitycznie rozpisane w paragrafach. Tak? Właśnie byśmy chcieli taki werset znaleźć. Nie będziesz miał niewolników. Żeby to było jasno, krótko i na temat i jeszcze w trzech miejscach najlepiej, bo jedno to jeszcze ktoś zakwestionuje, ale już w trzech to będzie dobrze. Natomiast to, co nam daje często Nowy Testament, to historie. Takie właśnie, dzisiaj byśmy to nazwali, jak byśmy to po polsku nazwali? Takie case studies po angielsku się mówi. Studium przypadku, tak? My dzisiaj czasami robimy coś takiego, ktoś opisuje jakąś sytuację i z tej sytuacji trzeba wyciągnąć pewne zasady, jakieś, co się tam wydarzyło, jak powinno być, tak? I coś takiego bardziej daje nam Nowy Testament, daje nam historie pewne, daje nam właśnie takie sytuacje, jak ten list do Filemona. I my dzisiaj nie do końca umiemy często wyciągnąć te rzeczy, bo jesteśmy przeuczeni na trochę inny system edukacji. Ale tych rzeczy musimy szukać, musimy się nad tym zastanawiać. I nie wszystko, co wyciągniemy, pewnie będzie słuszne, ale to jest, wydaje mi się, że to jest ta sztuka, kiedy czytanie Biblii staje się czymś fascynującym. Kiedy przestajemy czytać literki, a zaczynamy widzieć te różne niuanse, te różne wzory, te różne historie, które się przenikają, motywy, które gdzieś tam pojawiają się w pierwszej Księdze Mojżeszowej, a potem nagle bach wyskakują u proroków, a potem w Księdze Objawienia. I wtedy to się zaczyna robić naprawdę fascynujące, kiedy nauczymy się właśnie takiego rodzaju czytania. Także kochani, kończąc to kazanie oparte na liście do Filemona, co Ewangelia mówi nam, żebyśmy zrobili w naszej sytuacji w życiu? Co Ewangelia z każdej strony i ze strony tego Filemona, czyli czasami jesteśmy tymi, jak ten psalm mówił, bogami jesteście w takim sensie tymi, którzy mają pewną władzę i pewne możliwości i wtedy musimy być bogami w tym dobrym sensie, tymi, którzy postępują według Bożego charakteru. Ale czasami jesteśmy tymi wdowami, sierotami na dole, tak? I jesteśmy pod czyjąś władzą. Ktoś jest dla nas jak książę i jak Bóg i jak ktoś, kto rządzi naszym życiem. I czasami wtedy też musimy się zastanowić, co Ewangelia mi mówi odnośnie tej pozycji, tego, kim mam być tam. Także z tym dzisiaj, kochani, chciałbym was zostawić. Amen.